przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Działo się to 24 stycznia 1588 roku. Pod wsią Byczyna spotkały się wojska koronne, dowodzone przez Jana Zamoyskiego, a po drugiej stronie wojska austriackie, dowodzone przez Maksymiliana II Habsburga, uwaga, króla Polski. Jak doszło do tej bitwy i dlaczego powiedziałem, że Maksymilian był królem Polski? Już tłumaczę. Otóż po śmierci Stefana Batorego Polska, jak zwykle w czasie bezkrólewia, przeżywała pewien kryzys. Otóż w państwie pojawiły się trzy stronnictwa. Jedno, właśnie Zamoyskiego, kanclerza koronnego, w zasadzie była to druga osoba w państwie za czasów Batorego, niektórzy mówili, że nawet pierwsza osoba w państwie. Było to stronnictwo, które, no, jakby to powiedzieć, chciało króla Piasta, czyli kogoś swojego, jakiegoś przedstawiciela magnaterii. Oczywiście w domyśle Zamoyskiego. Drugim stronnictwem było stronnictwo przeciwników Zamoyskiego, którzy na tronie polskim chcieli obsadzić właśnie Maksymiliana Habsburga. Tłumacząc, że Habsburgowie to wielki, wspaniały ród, który rzeczywiście rządzi połową Europy, ród bogaty, który wzmocni Rzeczpospolitą. Trzecią grupą polityczną byli przedstawiciele Litwy, którzy, tak można powiedzieć, sprytnie wpadli na pomysł, że w ogóle nie będą się w ten konflikt włączać, tylko poczekają, kto go zwycięży, a potem postawią swoje warunki. Dlatego też o Litwinach w czasie tego bezkrólewia zbytnio się nie mówi. Nie byli oni aktywni. Habsburgowie bardzo mocno działali, również pieniędzmi oczywiście, żeby ich przedstawiciel, czyli Maksymilian, został królem Polski. Zamoyski szybko dość zorientował się, że nie będzie w stanie wysunąć i obronić swojej kandydatury. To było jeszcze za wcześnie, żeby Polacy wybrali jednego z magnatów na króla Polski. Tutaj chodziło o rzeczy przede wszystkim ambicjonalne. Inni magnaci, no wręcz się gotowało w nich, jak to, ktoś inny niż ja? Dlaczego tak? Dlatego też tutaj ten pomysł musiał upaść. Dlatego Zamoyski dał się przekonać swoim stronnikom, w szczególności prymasowi, aby na trona Polski przywołać Zygmunta Wazę. I kim był Zygmunt Waza i dlaczego właśnie on? Był to syn króla Szwecji. Był on w zasadzie pierwszy w kolejce do tronu Szwecji, więc był dziedzicem. Człowiek, który był z Polską związany poprzez krew. Przypomnę tylko, że Zygmunt August, ostatni z Jagiellonów, nie posiadał męskiego potomka, ale miał dwie siostry. Jedna siostra, Anna Jagiellonka, została wybrana na króla i Stefan Batory musiał ją poślubić, żeby tym królem zostać. Gdy Stefan Batory umarł, Anna Jagiellonka żyła i niby była dalej królem, ale jakoś szlachcie to nie przeszkadzało w ogłoszeniu bezkrólewia, więc ona odeszła już na boczny tor, a że była dość stara i raczej partią nie była zbyt ciekawą, w związku z tym nikt nie oczekiwał, że Anna Jagiellonka będzie miała nowego męża, który będzie królem Polski. Natomiast była jeszcze druga siostra, Katarzyna, która właśnie była matką Zygmunta Wazy. Dlatego też twierdzono, że mimo, że to jest Waza, to jest w jakiś sposób Jagiellończyk. To jest powrót Jagiellonów na tron. I ta koncepcja bardzo mocno znalazła grunt wśród szlachty. Szlachcie rzeczywiście podobał się ten pomysł. Pasowało im, że znowu Jagiellonowie, prawie Jagiellonowie, będą rządzili tym krajem. Trzeba też dodać, że Zygmunt był przez swojego, można powiedzieć, ojca szykowany na ten tron, ponieważ został wychowany jako katolik w protestanckiej, coraz bardziej protestanckiej Szwecji. Protestanci w Szwecji byli bardzo nieprzychylni katolikom. Dlaczego więc król Szwecji szykował swojego syna jako katolika? Kształcili go przede wszystkim jezuici. Bardzo chciał nawracać protestantów na wiarę katolicką. To podobało się szlachcie polskiej. Dlatego też ostatecznie po, można powiedzieć, zatwierdzeniu tej kandydatury przez Zamoyskiego, na tron Polski zostaje wezwany Zygmunt. Jego przedstawiciele spisali Pakta Konwenta, czyli te obietnice królewskie, i poselstwo zostaje wysłane po Zygmunta do Szwecji. Jednakże przeciwnicy Zamoyskiego i tego stronnictwa w tym samym momencie na tron Polski wybierają sobie Habsburga. I też jego przedstawiciele spisują Pakta Konwenta i wyrusza poselstwo, żeby Maksymilian przybył na tron. I tu zaczyna się gra o czas. Maksymilian ma bliżej. Z Austrii do Krakowa jest bliżej niż z Szwecji do Krakowa. Dlatego też Zamoyski obsadza Kraków, żeby nie dopuścić stronników Maksymiliana do koronacji. Proszę Państwa, tam podchodzą wojska, są pewne ruchy. Zamoyski nie daje wedrzeć się Austriakom do Krakowa. No, zbliża się, można powiedzieć, moment pewnej wojny domowej. Zygmunt ląduje w Polsce, udaje się do Krakowa i w tym momencie rozpoczynają się jeszcze negocjacje. Właśnie tu Litwini się wtrącają i oni też stawiają pewne swoje warunki. Poprzemy cię, jeśli zrobisz to i to. Tu już nieważne, o co chodzi, bo nie o tym chcę mówić przecież dzisiejszego popołudnia. Maksymilian Habsburg w tym czasie zbiera armię i wchodzi na terytorium Rzeczpospolitej. Zdobywa m.in. Wieluń. Ja wiem, że dzisiaj granice troszeczkę inaczej leżą, ale to było niedaleko granicy w tamtych czasach. Czyli zdobywa m.in. Wieluń, pustoszy okoliczne ziemie i chce udawać się właśnie w stronę Krakowa, ale dowiaduje się, że Zamoyski nie ma zamiaru czekać, aż Maksymilian zbliży się ze swoimi wojskami i postanawia wydać mu bitwę. Zostawia te negocjacje, zostawia Zygmunta wraz z poselstwem litewskim, zostawia szlachtę, zostawia magnatów, bierze wierne sobie wojsko i rusza na Maksymiliana. Maksymilian jest troszeczkę przestraszony. Wie, że Zamoyski to jest doskonały dowódca. Zna jego reputację, dlatego też dokonuje rzeczy, no można powiedzieć tak, wycofuje się na swoje ziemie. Byczyna, o której tutaj mówimy, nie leży na terytorium Rzeczpospolitej. To jest terytorium Habsburgów. To jest terytorium ich ziem. Dlatego też Maksymilian ma takie przeświadczenie, że Zamoyski nie przekroczy granicy, nie będzie ryzykował konfliktu. Jednakże nie wie, że Zamoyski dostał od Sejmu Koronacyjnego bardzo, ale to bardzo szerokie uprawnienia do prowadzenia wojny, do negocjowania w imieniu Rzeczpospolitej, pokoju, prowadzenia dyplomacji. To są pewne takie nowości, które później na stałe wejdą w kompetencje hetmańskie. Później hetmanowie będą mogli rzeczywiście bez zgody Sejmu, bez zgody króla reprezentować na polu bitwy właśnie interesy Rzeczpospolitej i w imieniu Rzeczpospolitej podpisywać na przykład pokój czy kapitulację. Dlatego też Zamoyski ma poparcie Sejmu, ma poparcie swoich żołnierzy. Wie, że żołnierze, których prowadzi, to jest żołnierz bitny, wypróbowany, przekracza granicę. Udaje się właśnie w okolicy Byczyny. Byczyna leżała na trakcie królewskim i dlatego też wojska Maksymiliana tam postanowiły przenocować. To był styczeń, proszę pamiętać. To jest sytuacja dość ciężkiej pogody jednak. Nie było jakiejś wielkiej śnieżycy, ale wiemy, że poranki były bardzo mgliste. Przez kilka godzin po wschodzie słońca nie było nic widać. I właśnie w tej scenerii, 24 stycznia, wojska Zamoyskiego zbliżają się do Byczyny. Maksymilian Habsburg ustawia wojska w takim półksiężycu, przy czym te rogi półksiężyca oczywiście z przodu, środek, linii, wojska z tyłu. Liczy na to, troszeczkę jakby walczył z niedoświadczonym dowódcą, że Zamoyski uderzy w środek wojsk nieprzyjaciela, dzięki czemu te ramienia półksiężyca będą mogły się zamknąć i w jakiś taki prosty sposób otoczy te wojska. To jest plan Maksymiliana. Ogólnie rzecz biorąc nie jest głupi, ale też był bardzo prosty, jakby to powiedzieć, do rozgryzienia. Zamoyski, gdy tylko widzi, jak wysunięte są dane jednostki, że lewe skrzydło, prawe jest o wiele bardziej wysunięte niż centrum, doskonale sobie zdaje sprawę, że jest to pułapka, w którą nie ma zamiaru wpadać. Jest człowiekiem niezwykle wykształconym. I tutaj nie mówimy tylko o językach, bo władał kilkoma, nie tylko mówimy o matematyce, ale jest wykształcony militarnie. Nie tylko w polu, ale także zna teorię. Postanawia zaatakować skośnie. To jest taktyka, która została wymyślona przez Tebańczyków w IV wieku przed naszą erą. To jest bardzo stara taktyka. Wódz tebański Epaminondas zastosował tą taktykę skośną podczas walk z Spartanami. Polegało to po prostu na tym, że tak jak patrzymy na nieprzyjaciela, nasze prawe skrzydło atakuje wprost lewe skrzydło nieprzyjaciela, ale centrum, zamiast atakować centrum, też atakuje lewe skrzydło nieprzyjaciela. Natomiast nasze lewe skrzydło, zamiast zaatakować prawe skrzydło nieprzyjaciela, atakuje centrum. Jest to taki, jakby powiedzieć, atak na bok. I to wykorzystali Tebańczycy i zniszczyli Spartan, a później dopracował do perfekcji Aleksander Wielki, ten facet, który podbił pół cywilizowanego świata. To była ta taktyka. Zamoyski ją znał teoretycznie i w tej bitwie postanowił ją wykorzystać. Aby ten fortel się udał, aby ta taktyka się udała, trzeba doskonale ufać swoim dowódcom, bym tak powiedział, polowym. Tym, którzy są w pierwszych szykach, tym, którzy walczą i mogą reagować na wypadek jakichś zmian nieprzyjaciela. Tutaj dowództwo Zamoyski powierzył Stanisławowi Żółkiewskiemu oraz Stanisławowi Pękosławskiemu. To było dwóch dowódców, do których miał pełne zaufanie i doskonale wykonali swoją robotę. Rozpoczyna się, proszę Państwa, starcie. Prawe skrzydło polskie rusza na lewe skrzydło nieprzyjaciela. Centrum, zamiast wbijać się w centrum, skręca. To była szarża husarii. Szarża husarii, która rozniosła lewe skrzydło Maksymiliana. Oczywiście Maksymilian mógł na to reagować. Szybko zorientował się, że jego pomysł nie wypali i że Zamoyski ma dla niego przyszykowaną inną taktykę. Ale już było za późno. Proszę Państwa, w takiej sytuacji na polu bitwy dochodzi do chaosu i tylko szybko przemieszczające się sprawne jednostki są w stanie zareagować na taką taktykę. Ponieważ żeby tutaj Maksymilian mógł się obronić, to jego prawe skrzydło, które w zasadzie nie było atakowane, musiało bardzo szybko wspomóc centrum albo wspomóc skrzydło lewe. Tymczasem Maksymilian nie jest w stanie tego zrobić. Jego dowódcy polowi, ci, którzy są w pierwszych szeregach, nie orientują się, co się dzieje. Po prostu jego prawe skrzydło jest szczęśliwe. No nas nie atakują, tak? Więc możemy sobie powoli iść w stronę wroga. A tutaj trzeba było natychmiast podjąć reakcję. Tej reakcji w wojskach Maksymiliana nie ma. Trzeba jeszcze do tego dodać, że wojsko Maksymiliana, bo tutaj były siły dość po jednej i drugiej stronie podobne. Z naszej strony to było raptem 6 tysięcy żołnierzy, z drugiej strony 7 tysięcy, tak mniej więcej to jest. Natomiast wojsko Maksymiliana, tak samo jak zresztą nasze, było złożone z kilku narodowości. To byli Niemcy, to byli polscy stronnicy Maksymiliana, ale to było raptem 600 jazd, ale wszyscy historycy twierdzą, że to był najlepszy oddział, który Maksymilian posiadał. To byli też Węgrzy. I tu nastąpił problem, ponieważ Węgrzy nie rozumieli rozkazów swoich dowódców. No trzeba być skończonym idiotom, żeby nad oddziałami węgierskimi, a węgierski to jest język niepodobny do niczego, postawić człowieka, który nie potrafi się z nim dogadać. Niestety ten błąd został popełniony. Wiadomo, do przodu, do tyłu to można jakoś szabelką wymachać i pokazać, gdzie ci żołnierze mają się ruszyć. Natomiast już bardziej skomplikowane ruchy wojskowe są niemożliwe, kiedy dowódca nie potrafi dogadać się ze swoimi wojskowymi. Zamoyski nie miał tego problemu. Po stronie Zamoyskiego też walczyli Węgrzy, ale tacy, którzy rozumieli rozkazy, albo przynajmniej ich dowódcy potrafili te rozkazy im przekazać. Szarża husarska na lewo skrzydło nieprzyjaciela, prowadzona właśnie przez Żółkiewskiego, zmiotła to skrzydło, wobec czego żołnierze zaczęli się wycofywać. Gdy zaczęli wycofywać się żołnierze z lewego skrzydła, to, które przyjęło, jakby powiedzieć, siłę 2/3 polskiej armii, centrum też zaczęło się wycofywać, a prawe skrzydło Maksymiliana, które nie było tknięte, gdy zobaczyło, że cała armia ucieka, też zaczęło uciekać. No i oczywiście został przykład dowódcy. Maksymilian odważnie postanowił wziąć nogi za pas. Zamiast próbować w jakikolwiek sposób ratować swoich żołnierzy, wziął swoją gwardię i wycofał się do Byczyny. Bitwa była skończona. Zamoyski zwyciężył Habsburga. Hetman Jan Zamoyski ściga Habsburga do Byczyny. Ten zamyka się we wsi, to jest taka troszeczkę wieś, można powiedzieć, obronna. Tam były pewne mury takie drewniane, ale po kilku godzinach oblążenia postanawia się poddać. Zamoyski przyjmuje kapitulację, jednakże nie puszcza dowódcę wojsk, czyli Maksymiliana Habsburga, wolno. Staje się on jego jeńcem. Oprócz niego oczywiście bierze do niewoli wielu dowódców. Większość żołnierzy, którzy przeżyli ten pogrom, ponieważ gdy żołnierze zaczęli uciekać, nasi ich gonili i trzeba sobie zdać sprawę, że większość trupów w takich bitwach właśnie w takich sytuacjach następuje, gdy żołnierze opuszczają szyki, uciekają, a armia przeciwnika ich goni i tnie po plecach. No, taka jest rzeczywistość wojny, tutaj trzeba sobie jasno to powiedzieć, ale ci żołnierze, którzy później byli łapani przez Zamoyskiego, zostają wypuszczeni. Natomiast Habsburg trafia w nasze ręce. I to, proszę Państwa, jest niesamowite. Wiele polskich zwycięstw, będę mówił jeszcze o kilku pięknych i wspaniałych bitwach, nie miało przełożenia w dyplomacji. Wygraliśmy w polu, ale nie wygraliśmy w dyplomacji, nie wygraliśmy wojny, mimo że zwycięstwo było cudowne. W tym przypadku wielki hetman koronny, Jan Zamoyski, postanowił jak najbardziej wykorzystać swoje zwycięstwo. Po pierwsze, zamyka Maksymiliana u siebie na prawie 2 lata. I negocjuje pokój. Udaje mu się wynegocjować wypuszczenie Maksymiliana, jednakże pod kilkoma warunkami. Oprócz tego, że Habsburgowie muszą oddać wszystkie, jakby powiedzieć, ziemie, terytoria, które podczas tej krótkiej wojny zagarnęli, do tego jeszcze Habsburgowie muszą się zrzec korony polskiej. Maksymilian zostaje zmuszony do tego, żeby się zrzekł korony polskiej, którą to część Polaków chciała mu udzielić. Dodatkowo zostaje zawarty wieczysty pokój między Polską i Austrią. I proszę Państwa, żaden pokój nie jest wieczysty, ale to był 1589 rok, a kolejna wojna z Austrią wybucha dopiero 183 lata później. Jest to niestety pierwszy rozbiór Polski, 1772. Na 183 lata ta bitwa dała nam pokój na południowej granicy. Nie tylko pokój, ale także zapewnienie cesarskie, umówmy się, które było przez nich kilka razy łamane, że Austriacy nie będą wtrącali się wewnątrz te sprawy Polski, że w trakcie ewentualnych kolejnych bezkrólewi nie będą forsowali Habsburga na tron Polski. To był koniec północnej polityki Habsburgów. Od tej pory Habsburgowie rezygnują z wtrącania się w sprawy polskie i próbę zagarnięcia Polski dla swojej dynastii aż na 183 lata. Ja bym chciał dzisiaj jakiegoś polityka, który osiągnie sukces dyplomatyczny, który da nam na przykład jakąś względny spokój, pokój albo dobrobyt na 183 lata. To był, proszę Państwa, sukces olbrzymi. Zamoyski upokorzył tak Habsburgów, mimo że to nie była fizycznie wielka bitwa, że Habsburgowie, gdy Maksymilian wrócił do nich i zaczął krzyczeć: słuchajcie, rezygnujemy z tego, co z tego, że podpisałem tą abdykację i że nie będę królem, idziemy, walczymy, to temu Maksymilianowi głowa rodu, czyli Rudolf Habsburg, tak, że tak powiem, nakrył uszu, że Maksymilian wystopował. Już nigdy więcej nie podnosił tego, że miał być królem Polski. Na tronie polskim zasiada Zygmunt III Waza. Co dość ciekawe, będę o tym mówił później. Co ciekawe, panowie, czyli nasz dzisiejszy bohater Jan Zamoyski oraz król Zygmunt III Waza, nie przypadli sobie do gustu i mimo że dzięki Zamoyskiemu Waza został królem, była między nimi dość duża nieprzyjaźń, którą można czasami nazwać wręcz wrogością. Ale to już jest historia na inne rozważania. Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.